Nocne rozmowy.
Dzisiaj o tym głodzie, proszę Państwa, od północy już mówimy, a ja tak teraz pomyślałam, że głód jest też potrzebny, bo on nam pokazuje, że żyjemy, że mamy jakieś pragnienia, albo inaczej, mamy pragnienia, nad którymi możemy na przykład popracować, jeżeli znajdziemy w sobie taką siłę i chęć. Jak to ustaliliśmy, że jak chcemy się rozwijać, chcemy siebie lepiej budować, no to wtedy zadajemy sobie ten trud, żeby coś sobie naprawić, to nawet samodzielnie, nie szukając właśnie ratownika czy kozła ofiarnego. Czy każdy z nas nosi w sobie jakiś głód? Pewnie tak. A jaki głód jest najgorszy, najtrudniejszy?
Kurczaki, nie ma takiej taksy.
Nie? W sensie... Nie tak powinnam zapytać?
No, ojej, nie. No, tak się nie bawię. Nie, to nie była żadna reprymenda. Nie, tylko pomyślałem sobie o tym, że no, to pytanie musielibyśmy zadać każdemu. Dokładnie tak, jak ty je zadałaś, ale każdemu. I byśmy musieli zebrać wszystkie odpowiedzi. Chodzi mi o to, że każdy by powiedział coś innego. Nie, że to nie jest tak, że jak ja teraz powiem, a w literaturze to jest coś takiego jak lęk pierwotny, który nam, jak się wyświetla, to nie wiemy, co ze sobą zrobić. Jesteśmy w dealerce, dealerium, boimy się i wtedy pragniemy, lgniemy, no chcemy być nakarmieni. No tylko, że każdemu z nas ten lęk pierwotny wyświetla się pod inną metaforą. Nie? Że to się, że sam lęk pierwotny jest metaforą. Niektórzy się będą bali pająków, żmii, robaków, inni będą mieli ten moment takiego strachu złamanego z obrzydzeniem na coś zupełnie innego, nie wiem, na dźwięk skrobania kredą po szybie czy po tablicy, albo na dźwięk styropianu. Widzę właśnie, jaką minę robisz, więc już nie mówię, to coś tutaj jest.
Żadne skrobanie w talerz, proszę cię.
Tak, to są właśnie te takie momenty, które w nas budzą takie to, właśnie jakby przywołać tą emocję wtedy, to jest właśnie to coś, czego bardzo nie chcemy i wtedy albo się kulimy w sobie właśnie.
Tak,
różne rzeczy robimy i chcemy stamtąd uciec. I to jest właśnie ten moment, który nam zaczyna, nie? Ścieżkę głodu. Więc to jest tam gdzieś coś, każdy z nas ma takie, powiem, jąderko tam, takie malutkie coś, nie? W środku zaszyte. Jak tam pomacać dokładnie, to tam się właśnie wejdzie. No i trzeba by robić tak, żeby to jąderko nie było jądrem. W sensie, żeby to jąderko nie zrobiło się całym naszym ciałem albo całym naszym umysłem, nie? Czyli trzeba go dokarmiać w różny sposób, w sensie opiekować się nim, nie?
No właśnie, to, bo to, żeby nakarmić głód, to znaczy trzeba siebie otoczyć opieką, tak?
Tak, no bo ten głód jest o życiu, tak jak powiedziałaś. Głód to jest metafora życia. No to jest to, co na samym początku zacytowaliśmy tą Magdalenę Tulli. Naprawdę... życie w głodzie jest o wiele lepsze niż życie bez pragnień. No, życie bez pragnień nie jest życiem. W sensie, jak ktoś nie ma pragnień, nie ma potrzeb, to znaczy, że nie jest aktywny, nie ma celu, jest w stagnacji, może w depresji, w zatrzymaniu, może w śmierci metaforycznej, prawda? Póki jesteśmy głodni, póty jeszcze jest nadzieja, nie? Byle ten głód nas nie zjadł całkiem, nie? W tym sensie właśnie, nie? Jak tam zjada te bohaterki, które po prostu mają wokół siebie, bo tam jest jedna z takich bohaterek, która jest bibliotekarką i która jest najbardziej głodną z córek, ale jednocześnie wokół niej pojawiają się inne osoby. Pojawia się ten tam profesor, który jeździ do biblioteki. Pojawiają się czytelniczki, które przychodzą do biblioteki, albo czytelnicy. I to są osoby, które mogłyby jej ten głód jakoś ukoić innymi relacjami. Ona w ogóle tego nie widzi. Nie? Ona jest tam skupiona na tym, że to ta jedna osoba powinna, czy ta matka powinna jej dać czegoś, czego nie dostała. I to ją wyłącza, klapki na oczach, jak ten koń, po prostu nic nie widzi innego, to ją wyłącza ze świata, z życia, z wszystkiego innego i nie daje wtedy ona sama sobie szansy. Bo to nie jest o tym, że jej matka czegoś nie dała i jej nie dała szansy na życie, prawda? Tylko o tym, że ona już sama, jako ta dorosła kobieta, nie daje sobie szansy, będąc innymi, tylko właśnie ciągle tam mówi, jak te ptaszki tam w jednej scenie. Daj, 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 daj do tej mamy, a już dawno jej nie ma w tym gnieździe. Mhm.
Powiedz mi proszę, bo masz kontakt ze swoimi czytelnikami, masz spotkania z czytelnikami. Na co właśnie owi czytelnicy najmocniej zwrócili uwagę, czytając twoją książkę?
O, na różne rzeczy, wiesz, to, ale najczęściej chyba na formę zwracają uwagę. Niekoniecznie na temat, tylko na formę. I forma tej książki robi im różne rzeczy w głowę. W takim sensie, że no jak ją czytają faceci, to już zauważyłem, że faceci nie do końca potrafią ją czytać. Czyli oni ją czytają z intelektu. Jak ją czytali moi świetni koledzy, na przykład krytycy literacy, to widzę, że oni mają taką tendencje, jak ze mną rozmawiają, albo jak piszą o tej książce, to nie jest A, to nie jest B, to nie jest C i to A, B, C to są różne wzory literatury o wsi, tak, że tak się pisze, tak się pisało i tak się pisało o wsi, więc to nie, to, to nie jest to, to nie jest to, to nie jest to. I oni w końcu mówią, nie jest A, B i C, jest coś innego i nie potrafię tego nie nazwać. To jest coś innego, czego jeszcze nie było w literaturze. I rzeczywiście tak jest, bo ja zrobiłem coś takiego, co jest innym stylem pisania, są bardzo krótkie i bardzo ostre zdania. Na to ludzie bardzo mocno zwracają uwagę, bo to jest też taki system komunikacji, w którym te zdania są porwane, skrócone, bo te bohaterki nie do końca też potrafią ze sobą rozmawiać, a jak rozmawiają, to rozmawiają takim gołym, szybkim, mocnym językiem. Nie owijają w bawełnę po prostu. One tną czasami te słowa jak nóż. One nie są ostre, tam nie ma przekleństw, tam nie ma wulgaryzmów, ale one potrafią bardzo mocno zaboleć. I to są rzeczy, na które rzeczywiście bardzo mocno zwracają uwagę czytelnicy i czytelniczki. No i zwracają też uwagę na ten moment współbycia i współżycia, w sensie na tą całą, na to całe uniwersum, które ja zarysowałem, czyli na to wychodzenie pozaludzkie. Tam są też takie momenty, w których to będzie trochę o języku i o uniwersum, w których ja odbieram, bo ja wszystkim bohaterom i bohaterkom odebrałem imiona. Tam nie ma imion. Żadna z tych bohaterek nie ma. Tak. Są córki, są matki, są mężowie. Są właśnie, zobaczcie, te momenty, które odnoszą się do naszych zależności w relacjach, ale nie ma tak, takich momentów tożsamościowych. I to jest jedno. Ta myśl jest, wychodzi trochę z takiego języka psychologicznego, w którym ja właśnie stwierdziłem, o czym mówiliśmy na początku audycji, czyli że ja nie chcę mówić o emocjach językiem, tylko chcę odebrać słowa nazywające nas, czyli te imiona, i przejść do działania i do ciał, czyli do tej bliskości wcześniejszej w ciałach, że tam się coś dzieje wspólnie. To było dla mnie ważne. Czyli zejdźmy do tego poziomu rozwojowego, w którym coś robimy wspólnie, a nie o tym gadamy, to zobaczymy, że tam jednak jest wspólnota, pomimo tego, że nam się wydaje, że jej nie ma. To jest jedna sprawa. A druga sprawa z językiem, no tam jest też tak, że przestawiłem ten język i tak jak ludziom odebrałem imiona, tak tam jedyne imiona, które się pojawiają, bo są dwa imiona w tej książce, to jest Leszek i Halinka, to są tytuły rozdziałów, jak no trochę sprzedam wątek, ale przez cały rozdział nie wiadomo, kim jest Halina, do ostatnich dwóch zdań. Tam się wyjawia, kim jest Halina. Halina jest suką, Halina jest jamniczką. Ale ona cały czas, cały opis jest poprowadzony tak, żeby można było pomyśleć, że to jest dziewczyna, która ma przyjemność w byciu tam na łące, w przyrodzie. I chodzi mi też o ten zwrot taki, w którym no te, powiedzmy, udomowione zwierzęta są bardzo bliskie nam, są w naszej wspólnocie. One nie są, nie chcę powiedzieć, nie chcę zaprzeczyć, że one są zwierzętami. W sensie wszyscy jesteśmy zwierzętami w innych gatunkach. My jesteśmy ludźmi, one są innymi gatunkami, innymi rodzajami ssaków. Ale jednocześnie, wiesz, jak ja patrzę w oczy moich psów, ja doskonale wiem, co one do mnie mówią. I to jest właśnie to o tym porozumieniu bez słów. Nie? I moje psy też mają imiona. To jest też o tym. Nie? Więc to są rzeczy, na które tak najmocniej zwracali mi do tej pory uwagę czytelnicy. No jeszcze zwracają uwagę mi też czytelnicy na ten moment tego, że tam jest dużo
śmierci.
Śmierci i tak.
No bo od śmierci się też zaczyna, prawda?
Tam się w pierwszej scenie umiera jedna z bohaterek, a w ostatniej właściwie jest jej pogrzeb.
Tam ale
jest
o tym pogrzebie linia. Się gdzieś mówi jeszcze tak, na kartkach tej książki.
No tam po drodze po prostu się cofamy w różne miejsca, nie? W różne perspektywy czasowe, w różne przeżycia i doświadczenia. Rzeczywiście pierwsza scena jest najbardziej drastyczną sceną. Nie powiem, kto umarł, zachęcę Państwa do czytania.
Ale to nie jest kryminał.
Kryminał. Od razu wiemy, co się wydarza. Ja chcę opowiedzieć o tej scenie w emocjach, w takim sensie, że jak ja napisałem tę scenę, to pomyślałem sobie, że ona musi być pierwszą sceną, bo ja się najbardziej boję tej sceny. Bo tam są najtrudniejsze emocje, największe lęki. I pomyślałem sobie, muszę rozpakować to od razu i iść dalej, zobaczyć, co się w tej historii wydarzy, bo ja w ogóle sobie myślę, ja też uczę pisania, w sensie studentów na studiach pisarskich w Szczecinie uczę pisania. Mhm. I ja studentom moim powtarzam, moim dzieciaczkom, bo już dużo nas tam wieku dzieli, że zacznijcie pisać wtedy, kiedy dotkniecie czegoś w sobie bolesnego, swojego dylematu, bo wtedy będzie naprawdę. I wtedy czytelnik to też poczuje, że to jest naprawdę. W sensie nie piszcie ładnych historii, nie piszcie dobrych historii, nie piszcie czegoś, co ktoś chce usłyszeć, tylko napiszcie o tym, co was najbardziej nurtuje. O tym, na co nie macie odpowiedzi. O tym, na czym najbardziej się skupiacie, albo o tym, o czym cierpicie. Ale nie indywidualizujcie tego, tylko zobaczcie, czy to też jest w innych, nie? Czy to jest też dylemat innych. Wiesz, no włóż trochę rękę w swoją ranę, rozchyl ją, sprawdź, co tam jest w środku. I jak boli, to wtedy pisz, ale jeszcze znajdź na to swój język, nie? Ten język to są te krótkie zdania akurat tutaj. No ja długo szukałem tego języka, przecież już mam trochę lat, a to jest mój debiut, więc mnie to trochę zajęło. Więc ta pierwsza scena jest o emocjach i o tym też mi mówią czytelnicy, że tu jest duży ładunek emocjonalny w tej książce.
Ale czy na przykład czytelnicy przychodzą i mówią, że panie Macieju, dziękuję, bo ta książka mi pomogła na przykład zrozumieć lepiej mnie samą albo moją relację z kimś bliskim, albo nie wiedziałam, że mam to samo, co na przykład jedna z córek kobiety, o której jest mowa w książce.
No zdarzają mi się takie razy.
Wiesz, że dajesz jakieś takie kierunkowskazy.
Nie, może nie to, bo to nie jest książka, która jest o... która by szła w stronę poradnika, która by nam coś wyjaśniła. To jest raczej książka, w której się można przejrzeć. Ona nam nie da może drogowskazu. Ale rzeczywiście jest tak, że miałem kilka takich rozmów, w których słyszę doświadczyłam tego, przeżyłem to, albo znam taką osobę. Ta osoba z pana książki to jest ta i ta i ta, którą ja znam i ja właśnie jestem tą drugą osobą z tej pary. I wiecie, ja wtedy sobie myślę, o Boże. Pomyślałem sobie, o Boże, co ja zrobiłem, nie? Po pierwsze, że to kogoś tak dotknąłem mocno, bo to jest przecież dotknięcie kogoś do żywego, a drugie sobie myślę, o Boże, jak nie chciałbym, żebyś taką osobę na przykład spotkała, bo to są trudne osoby, ci bohaterowie bardzo, nie? To są bohaterowie, którzy właśnie czegoś pragną od kogoś ciągle i potrzebują trochę pomocy z zewnątrz, więc to jest trudne przeżycie. Więc to są takie prezenty, które dostaję rzeczywiście od czytelników i czytelniczek, ale trochę porażające, przerażające, a jednocześnie też prawdziwe, nie? Mhm. Ale wynikające z tego poziomu mam poczucia prawdy, w sensie, że jak się o czymś pisze z głębokiego dotknięcia siebie i daje się to drugiej osobie, czy druga osoba może to usłyszeć, przeczytać, no to wtedy ta druga osoba chce coś oddać. To jest trochę o tej bliskości i o rozmowie. W sensie, że jak my mówimy prawdziwie, a nie mówimy tą formułką, o której tam mówił pan Rafał chyba na początku, tak po amerykańsku, jak twój dzień? Świetnie, dziękuję. Uśmiech, koniec dyskusji. I czasami tak jest, że wystarczy to, nie? Ale czasami jest, że to jest atrapa rozmowy, a jak dotkniemy właśnie tego prawdziwego, to tą prawdę z drugiej strony też usłyszymy i trochę... Wiesz, w tym pytaniu o wspólnotę jest też dla mnie zaszyty ten wątek o literaturze. W sensie, że no pisze się po coś, po to, żeby rozmawiać z ludźmi. W sensie, że no nie piszę do szuflady jednak. Nie napisałem tej historii, nie zamknąłem jej w szufladzie, tylko postarałem się, żeby ona była wydana, dostępna i żeby jednak spotkać się z czytelnikami i czytelniczkami. I to tak właśnie jest, że na tych spotkaniach lubię ten moment, w którym ja mogę mniej mówić A słyszę więcej od czytelników i czytelniczek, mm-hmm. albo lubię ten moment, w którym dostaję od nich maile po prostu i mogę sobie z nimi na ten temat porozmawiać.
Tak? Możesz podać teraz swój adres mailowy?
Gdyby można ktoś do mnie napisać, zawsze znajdziecie mnie na Facebooku po prostu, Maciej Duda, na Messengerze mm-hmm. do mnie ludzie piszą. To możemy tak, w ten sposób. Tam jestem dostępny i bardzo często, no codziennie tam zaglądam. Najczęściej tam mm-hmm. się kontaktuję z czytelnikami i czytelniczkami. Mam takie, jak to się nazywa, nie strony, tylko co tam się, profile
profil.
Się ma. Mm-hmm. Profil się ma, który jest profilem takim otwartym, publicznym. O, mm-hmm. I można sobie tam kliknąć i spokojnie do mnie mm-hmm. napisać pod imieniem i nazwiskiem. Pewnie się wyświetli gdzieś zdjęcie okładki, wtedy mnie będzie można łatwo po okładce
okładka,
poznać.
Tak, okładka bardzo, bardzo charakterystyczna. Jak państwo wtopią się w tę lekturę, to ona będzie bardzo czytelna.
I ona jest też niepokojąca, ta okładka. O to mi trochę chodziło, żeby tam, wiecie, żeby też ta okładka nie była ładna, miła i przyjemna, tylko żeby ona nas tak zatrzymała i żebyśmy się zastanawiali, czy my chcemy jej dotknąć, czy nie. Mm-hmm. Trochę jest tak z relacjami przecież naszymi, że mamy pragnienie do kogoś, ale czasami tą dłoń zatrzymujemy w połowie i nie wiemy, czy mamy uścisnąć, czy nie. W sensie idzie i po lęku, i po pragnieniu. I tu ma tak podobnie działać. Miałem w ogóle super Paulinę Piołun, która zaprojektowała tę okładkę, tak jak sobie rozmawialiśmy o tej opacie, to właśnie sobie rozmawialiśmy o tym, żeby ona była ambiwalentna, taka podwójna, tak jak mm-hmm. jest właśnie w relacjach. No i jest, ale tak o niej mówimy i nie zdradzamy. Państwo muszą sobie w takim razie sprawdzić, jak ona rzeczywiście wygląda. Mogą sobie państwo wpisać do internetu.
Pszczoły tutaj też odgrywają ważną rolę. Dlaczego? To też państwo się dowiedzą. I pszczoły też mogą być przecież źródłem ogromnego lęku. Mhm. I o tym też państwo przeczytają.
I są przewrotne, bo są takie malutkie, ale mają bardzo dużą moc. I to mhm. też jest bardzo ważne w tej konstrukcji narracyjnej w książce, tak, mhm. że one tam dużo zmieniają, nie? W tej wspólnocie ludzko-nieludzkiej.
W poniedziałek startuje książka Macieja Dudy Głód w naszym tytule tygodnia. Wydawca obiecał, czyli WAB obiecał przygotować egzemplarze dla naszych słuchaczy, tak więc po wysłuchaniu...
Z tego, co wiem, już idą do radia.
Tak, też dostałam taką informację. Proszę wypatrywać listonosza. Każdy odcinek będzie później właśnie zamknięty jednym egzemplarzem dla słuchacza, słuchaczki Radia Poznań. Ale to dopiero od poniedziałku. Proszę państwa, powiedziałeś jeszcze, Macieju, że piszesz też i po to, bo to jest taka forma rozmowy twojej z czytelnikami. Przekazujesz im swoje przemyślenia, swoje emocje. I tak teraz pomyślałam, że jeżeli brakuje nam rozmowy z drugą osobą, czy takim, brzydko to teraz bardzo zabrzmi, substytutem takiej rozmowy może być kontakt z książką.
Tak, no, odpowiadając na pytanie tak jasne, myślę nad tym słowem substytut, które rzeczywiście brzmi dziwnie, ale nie mogę znaleźć na nie synonimu ładnego, zamiennik, odpowiednik. O, odpowiednik jest ładnym słowem. Myślę, że tak, że... jak można myśleć o książce? O książce można myśleć, że to jest narracja, że to jest opowieść o czymś. Z tego się wzięły książki. Książki się wzięły z tego, że kiedyś narracyjnie, oratorsko opowiadaliśmy sobie historię, zanim mogliśmy je zapisać. Tak? Czy to było przy ognisku, czy to było w ciągu dnia, czy to była... osoba opiekująca się dzieckiem, opowiadająca coś przed snem, czy to była starsza osoba opowiadająca coś młodszej, w sensie doświadczeń, przekazująca coś. To zawsze były historie, to zawsze były opowieści. Później zaczęliśmy je zapisywać tylko i wyłącznie po to, żeby one nie zniknęły, albo żeby były bardziej dostępne. Więc w tym sensie, jak najbardziej, jeśli myślimy sobie o tym, że rozmowa jest przekazaniem doświadczenia, przekazaniem wiedzy, ma też taką motywację opiekuńczą w sobie, to takie same motywacje może mieć książka.
takie same motywacje, jak rozmowa może mieć książka w kontekście emocjonalnym także. Tu możemy mówić o literaturze gatunkowej, która ma pozaszywane różne. Jeśli chcemy się bać, to szukamy takiego gatunku, który nam przysporzy takich emocji. Jeśli chcemy się wzruszać, mamy też takie gatunki, które nam przysporzą takich emocji, prawda?
Szukamy rozwiązania jakiegoś problemu, sięgamy po specjalistyczną literaturę. Więc to jest kolejna podpowiedź z naszej strony. Jeżeli Państwu brakuje kontaktu z kimś, to niech tym kimś będzie autor książki.
Ale to przecież idzie jeszcze właśnie dalej, bo to się pięknie jakoś zaplata, że w tej dekadzie wróciły do łask kluby czytelnicze.
Tak.
Jest bardzo wiele klubów czytelniczych, takich, które nie muszą być prowadzone przez jakieś profesjonalne osoby, przez profesjonalne instytucje, tylko po prostu skrzykują się osoby, które chcą przeczytać wspólnie książkę i o niej pogadać. Więc nie trzeba czytać w samotności, tylko wystarczy wyjść do jakiejś biblioteki i zapytać się o klub czytelniczy i wtedy można się spotkać i pogadać z innymi osobami, które na chwilę, chociażby na chwilę, na 2 godziny połączą się z nami w tym uniwersum książki. I czasami nam to wystarczy, bo to jak my przeczytamy książkę, jak my będziemy o niej opowiadać, w sensie jak my będziemy o niej ją interpretować, pokaże jakie my mamy potrzeby, jaki mamy głód. W sensie z tym, z czym my przyjdziemy do grupy. Przecież to jest tak, że jak w grupie będzie siedziało 8 czy 10 osób, to każda z osób powie, dla mnie ta książka jest o... I każda wyeksponuje inny wątek. I my się wtedy tym dzielimy. I przecież my wtedy słyszymy, aha, to jest dla ciebie najważniejsze. A zobacz, a dla mnie to i tamto, ale widzę, że tak i tak mogę ci odpowiedzieć, prawda? Przecież o tym są kluby czytelnicze, nie? Nie o książkach, tylko o nas, którzy czytamy książki.
Czujemy bliskość, mamy potrzeby rozmowy, spotykamy się. Proszę Państwa, jest dużo rozwiązań, z których warto skorzystać. Macieju, mój drogi, za 5 minut będzie już 2:00. Tak, dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Po 2:00 kolejne programy w naszym radiu, w Radiu Poznań. My będziemy Państwu teraz życzyli dobrej nocy i jak zwykłam mawiać też ładnego przebudzenia, bo to już za 2 godziny. I tak jeszcze nawiązując do głodu, to może jednak o tej porze, jakby nas obudził głód, to niech to będzie głód na zupę pomidorową. To...
Na szklankę wody z cytryną.
Na przykład. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Maciej Duda był dzisiaj moim gościem. Bardzo Ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia i dobrej nocy.